Profesor Aleksander Wójtowicz, dzień dobry.
Dzień dobry.
Profesor Aleksander Wójtowicz, związany z Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, ale znany Państwu także jako kierownik Muzeum Czechowicza. Wydawnictwo UMCS opublikowało Pana najnowszą książkę Epoka Wielkiego Zamętu. Bardzo szczerze i serdecznie gratuluję.
Bardzo dziękuję.
Kiedy przed tygodniem zapowiadałam nasze spotkanie, jeden ze słuchaczy, jak się okazuje, pana student, mówił, że bardzo czeka na tę książkę, dlatego że pamięta zajęcia z profesorem Wójtowiczem i jego ogromny entuzjazm dotyczący tego okresu. A powiedzmy, że poruszać się będziemy nie, jak sugeruje tytuł, Epoka Wielkiego Zamętu w czasach nam współczesnych, tylko cofniemy się do międzywojnia. Pierwsze pytanie w związku z tym, skąd taka wielka fascynacja tamtym czasem? Czy przyczyną jest tylko to, na co na przykład w tej chwili liczyć już nie możemy? Wtedy to był chyba ostatni w dziejach ludzkości okres, kiedy marzenia o tym, że wielka utopia może się spełnić, towarzyszyły człowiekowi? Czy też powodów jest kilka i są zupełnie różne?
Pani Grażyno, to jest bardzo dobre pytanie. Chciałbym jeszcze zatrzymać się, zanim na nie postaram się odpowiedzieć, przy tym, od czego pani zaczęła. To znaczy, ja swoją książkę również dedykowałem studentom i pewne podziękowania tam dla nich zamieściłem, z tego względu, że ona by nie powstała, gdyby nie długie rozmowy podczas zajęć, gdyby nie próba przygotowania tej skomplikowanej materii tak, żeby ona jakoś dydaktycznie była dobrze przedstawiona i zaakceptowana przez studentów, co wcale nie jest sztuką łatwą. Więc tyle, jeśli o to chodzi. No i oczywiście pozdrowienia nieustające dla wszystkich moich studentów, byłych i obecnych. Chciałbym jeszcze za pani pośrednictwem, jeśli to możliwe, przekazać. Jeśli chodzi o epokę Wielkiego Zamętu, to jest metafora, która przykuwała moją uwagę od dawna. Z tego względu, że raz, ona bardzo sugestywnie konceptualizuje czasy ówczesne, a może i współczesne, no bo pytanie w zasadzie jest takie, czy problemy i kłopoty, z jakimi mierzyli się ludzie 100 lat temu, zostały już rozstrzygnięte i rozwikłane i wykonaliśmy jakiś spektakularny krok dalej, czy wciąż jeszcze poruszamy się w orbicie tych samych dylematów, jakie były udziałem naszych prapradziadów. Więc jest to metafora zaczerpnięta z twórczości Herberta George'a Wellsa, pisarza fantastycznego i zajmującego się science fiction, który wprowadził w orbitę literackiego myślenia takie pytanie, które z biegiem czasu coraz mocniej trapiło umysły ówczesnych ludzi. To znaczy, jak będzie przebiegał rozwój, ku czemu zmierza historia i na ile możemy przewidzieć to, co wydarzy się za lat 100 na przykład. Z tego względu, że fantastyka, zwłaszcza w ujęciu science fiction, operuje dużymi perspektywami czasowymi. Wells jest autorem powieści typu Wehikuł czasu na przykład. I teraz jeżeli rozważa jakieś zmiany, które się dokonują w obrębie społeczeństw czy kultury, to interesują go ogromne niekiedy przeskoki czasowe. I oczywiście same wynalazki, same mechanizmy technologiczne, które temu patronują, są interesujące. Natomiast z mojej perspektywy, a wydaje mi się, że i z perspektywy wielu pisarzy zajmujących się science fiction, bardziej interesujące jest to pytanie, jak będzie wyglądała epoka przyszłości. Więc to jest jakby punkt wyjścia i to jest ta metafora, która znalazła się w tytule książki. Natomiast to, co wydaje mi się najważniejsze, to sposób, w jaki Wells ją aplikuje współczesnym. To znaczy, on tłumaczy im tak: żyjemy w czasach ogromnego chaosu, gdzie ludzie są trapieni problemami ekonomicznymi, społecznymi, gdzie coraz to nowe wynalazki pojawiają się i kompletnie odmieniają przestrzeń życia społecznego, odmieniają nasze doświadczenia, sposób myślenia o nauce. I to wszystko może rodzić chaos, tłumaczy Wells, ale jeżeli odczekamy trochę, kilka dekad, stulecie, dwa, to okaże się, że tak naprawdę to nie jest chaos, tylko nasza dezorientacja wynikająca z tego, że dzieje się wiele szybko i naraz na wszystkich frontach i my po prostu nie potrafimy tego swoim doświadczeniem objąć. I dwudziestolecie w kulturze polskiej, a szerzej pierwsza połowa minionego stulecia w naszej kulturze, jest takim momentem, gdzie te zmiany dokonują się w sposób skokowy. To znaczy wszystko naraz zaczyna się rozwijać błyskawicznie, a takim progiem, który sprawy jeszcze intensyfikuje i dodatkowy impuls wprowadza, jest odzyskanie niepodległości, dlatego że wtedy kultura, nauka, ekonomia, życie społeczne, wszystko to uzyskuje podbudowę instytucjonalną i w związku z tym jeszcze szybciej zaczyna się rozwijać.
To rzeczywiście są wyjątkowo dynamiczne czasy. W Polsce skokowo, ale cały świat ogarnia wielki entuzjazm. Przywołajmy kilka choćby faktów. Pojawia się aparat małoobrazkowy. Wszyscy nagle mogą robić zdjęcia. Pojawia się możliwość lotów przez Atlantyk bez śródlądowania. Ba, pojawiają się pierwsze linie, stałe linie lotnicze. I chociaż ludzie muszą nosić specjalne kombinezony, to jednak szansa takich lotów jest. Radio, w którym jesteśmy. To są przecież czasy, kiedy zaczyna się intensywnie rozwijać. Zmienia zupełnie sposób komunikacji między ludźmi. Literatura. To jest niezwykły czas dla literatury nie tylko światowej, ale także naszej. Zresztą skojarzmy dwie daty. Rok 1923, kiedy Wells ogłasza Wojnę światów, to jest rok, w którym ukazuje się na przykład pierwszy numer pisma Reflektor, w którym debiutuje Józef Czechowicz. Ale to jest też czas, w którym debiutuje i Miłosz, i Gombrowicz. Kobiety zrzucają gorsety, ścinają włosy i zaczynają upominać się o swoje prawa. Na pana pytanie, czy rzeczywiście wszystkie problemy wtedy zostały zamknięte i rozwiązane, odpowiedź brzmi rzecz jasna nie, choćby zostańmy przy tym ostatnim kobiecym punkcie. Ale z drugiej strony wtedy istnieje jakiś wektor. Wektor, który jest skierowany w przód. Nie teraz, to jutro. Nie jutro, to za 5 lat przyjdzie epoka wiecznej szczęśliwości. W tej chwili to jest chyba ta podstawowa różnica pomiędzy tymi czasami. Tej nadziei i wektora skierowanego w przyszłość nie ma. Więc wracam jeszcze raz do swojego pytania. Czy to jest ten główny powód, dla którego tamte czasy wydają się panu specjalnie ciekawe? Czy słowo nadzieja na przykład odgrywa tu jakąś rolę?
To jest dobre pytanie, dlatego że wywołuje z lasu historii dwie takie figury myślenia charakterystycznego dla ludzi nowoczesnych, czyli kategorię utopii i kategorię postępu. Z tego względu, że oni rzeczywiście chcieli bardzo mocno wierzyć i najczęściej wierzyli, nie potrafiąc jakkolwiek racjonalnie uzasadnić swoich przekonań, że każde pokolenie będzie żyło na lepszych warunkach, że powszechna edukacja, współpraca nauki i polityki doprowadzą do tego, że prędzej czy później staniemy u bram utopii. I ten taki skokowy moment u progu XX wieku, kiedy wygasają pewne formy myślenia tradycyjnego, to chyba nie jest moment, żeby to referować, zbyt złożony i skomplikowany jest to problem. No ale one się zamykają w takiej figurze sekularyzacji, to znaczy w pewnym momencie wygasa postrzeganie człowieka i jego losu w kategoriach religijnych. I zostaje pewne miejsce, które wypełniają nowe formy myślenia. One są często wydobyte czy wysnute z oświecenia, które było pierwszą taką formacją kulturową w dziejach, kiedy postawiono przed człowiekiem niesłychanie trudne, ale jednocześnie piękne zadanie budowania lepszego jutra na ziemi i złożono na jego barki odpowiedzialność za to, jak to jutro będzie wyglądać. I w związku z tym w momencie, kiedy nowoczesność pojawia się na arenie dziejów, to jej nie wystarczają wynalazki technologiczne, bo pojawiają się pytania, po co my właściwie to wszystko robimy, po co te samoloty, o których pani mówi, prawda, po co formy komunikowania masowego, czy to są jakieś takie incydentalne rzeczy, które się nie łączą, czy jakbyśmy je zsumowali, zrobili takie wielkie równanie osiągnięć kultury, to ono by nas może skłoniło do takiego rozstrzygnięcia, że jesteśmy u progu nowej epoki. I to jest bardzo ważna rzecz, dlatego że jeżeli wracamy do tego, co się działo 100 lat temu, no to widzimy tam entuzjazm i taki niesłychanie mocny impuls, który pchał kulturę do przodu. Czasem ten ruch był dość szybki czy pospieszny i oczywiście pewnych pytań nie rozstrzygano i nad problemami pewnymi się nie zastanawiano. Z drugiej strony wierzono niesłychanie mocno w to, że to właśnie nauka i technologia będą niedługo takim, powiedzmy, pierwszoplanowym dowodem na to, jak szybko człowiekowi udało się wyewoluować i jak błyskawicznie porzucił stare formy i rozpostarł przed kolejnymi pokoleniami ogromne możliwości. Na to się nakłada rzecz, o której pani mówiła, czyli literatura. No bo literatura jest w tym czasie w takiej sytuacji trochę niewdzięcznej, dlatego że w momencie, kiedy historia rusza błyskawicznie, w Polsce ten ruch jest właśnie jeszcze przez odzyskanie niepodległości zintensyfikowany, to okazuje się, że ton życiu zaczynają nadawać inne dziedziny niż literacka. I wtedy też po raz pierwszy w świadomości pisarzy zagnieża się takie przekonanie, które będzie do dzisiaj na różny sposób powracało, że być może my nie nadążamy za swoją epoką. Że tak naprawdę literatura być może trzyma się formuł przebrzmiałych, trochę nostalgicznych i błyskawiczny rozwój nauki, kultury, życia społecznego, ekonomii, wszystko to sprawia, że literatura zostaje zepchnięta trochę na bok i wtedy też pojawiają się pierwsze takie programy, które mówią, że nie można do tego dopuścić, pisarze muszą iść krok w krok z błyskawicznie rozwijającą się epoką. To jest duże wyzwanie i duża odpowiedzialność.
Kto sprostał temu wyzwaniu?
Na krótkich dystansach pisarzom wydawało się, że wszyscy sprostali temu. Oczywiście z wyjątkiem tych, których czynili punktem odniesienia swoich polemicznych tekstów, gdzie zarzucali innym autorom paseizm, umiłowanie przeszłości, tradycjonalizm. Ja interesuję się w książce przede wszystkim pisarzami z kręgu wiadomości literackich. Tadeusz Boy-Żeleński, Antoni Słonimski, Bruno Winawer i jeszcze kilku innych. Oni wszyscy byli takimi twórcami, których autorytet nie ograniczał się tylko do pola literatury, z tego względu, że oni mieli też ogromny wpływ na życie społeczne, na to, jak definiowano nowoczesność i w jaki sposób oddziaływali na ówczesną publiczność literacką. Więc to była taka konstelacja pisarzy, która tłumaczyła czytelnikom, co to znaczy być nowoczesnym. Oczywiście to budziło ogromny entuzjazm dużej części publiczności czytającej, ale jednocześnie prowadziło do jakichś takich, powiedzmy, bardziej kąśliwych komentarzy. Na przykład Gombrowicz Ferdedurkę przedstawił młodziaków jako takich bezkrytycznych entuzjastów postępu, nie szczędząc im takich bardzo groteskowych rysów charakteru. Więc to jest tak, że od samego początku entuzjazm połączony z postępem i z tym, co się błyskawicznie rozgrywa i rozstrzyga w Polsce, był niesłychanie intensywny, ale też rodził wiele podejrzeń i poniekąd o tych podejrzeniach jest też moja książka. Z tego względu, że kiedy wyparowują takie formy myślenia religijnego czy mitologicznego w szerszym wymiarze, to nowoczesność zaczyna zastępować to ten puste uniwersum swoimi figurami. Zdobywczego człowieka czynu, idei postępu, jednostki heroicznej, która potrafi jednym odkryciem naukowym rozstrzygnąć przyszłość ludzkości. Więc to są takie rzeczy, które wtedy wydawały się niesłychanie porywające, a co chyba nawet ważniejsze, bardzo możliwe. Tymczasem okazuje się, że na przykład wiara w postęp w ciągu kilku dekad doprowadziła do powstania teorii spiskowych i te teorie spiskowe w gruncie rzeczy w pewnym momencie zaczęły podmywać cały nowoczesny optymizm, mówiąc, że rozwój dziejów wcale nie jest sprawą prostą i tak naprawdę jest jakaś ukryta w cieniu, no bo zawsze w tych teoriach jest jakaś ukryta w cieniu grupka beneficjentów, którzy z owoców tego postępu korzystają. Człowiek nauki często stało się hochsztaplerem, oszustem, rojącym niemożliwe do zrealizowania marzenia fantastą. Taka wybitna jednostka często stawała się tyranem. Więc to jest tak, że z jednej strony mieliśmy jasną narrację, jasną opowieść o nowoczesności jako epoce, kiedy wszystko jest możliwe, A z drugiej strony temu towarzyszyły ciągłe wątpliwości, które wyładowywały się w takiej ciemnej mitologii, która pokazywała, że każde optymistyczne zjawisko ma swój ponury, a często pesymistyczny cień. I to wszystko tak w gruncie rzeczy się splatało ze sobą w sposób trochę dialektyczny i prowadziło do wielu nieporozumień, prowadziło do bezradności pisarzy, którzy często po prostu nie wiedzieli, jak pewne problemy współczesne rozstrzygać. I to, co jest najciekawsze w tym, to na przykład pytanie, które w zasadzie nawiedza kulturę, filozofię przede wszystkim europejską od czasów oświecenia, kiedy po raz pierwszy próbowano powiedzieć, że w zasadzie człowiek jest tym, który stanowi o swojej przyszłości i w związku z tym musi wziąć też na barki takie problemy, które do tej pory były łączone ze sferą metafizyczną, jak na przykład zło. Nagle nowocześni w momencie strącenia wcześniejszych form z piedestału dostają w spadku nie tylko ogromne możliwości, ale też ogromne problemy, bo nagle pojawia się pytanie w zasadzie, skoro mamy zło, to w jaki sposób można je z przestrzeni społecznej czy przestrzeni kultury wyegzorcyzmować. I teraz co jest ciekawe, w tych powieściach i tekstach, o których ja piszę, bardzo często pojawiają się tajemnicze pierwiastki, tajemnicze wynalazki naukowe, które pozwalają człowieka przedzierżnąć z takiego, powiedzmy, egoistycznego, nie do końca rozumiejącego doniosłość wydarzeń, jakie rozgrywają się na jego oczach stworzenia, w istotę czystą, świadomą. I trudno mi powiedzieć, czy jest tam więcej nadziei, czy bezradności w tego rodzaju tekstach.
Prometeusza na przykład, że przywołajmy postać Bruno Vinavera, o której poświęca pan bardzo dużo miejsca. Zatrzymajmy się chwilę przy nim, bo może jest to też okazja, żeby Bruno Vinavera przedstawić państwu nieco bliżej. W końcu nasz on jest, z Opola lubelskiego. Postać naukowca w jego twórczości to jest ważna figura.
Zdecydowanie. W ogóle jest to problem szerszy, taki, że w latach międzywojennych czy w pierwszej połowie XX wieku na scenie nagle pojawiają się życie literackiego, pojawiają się postacie naukowców. To jest niesłychanie ważne, no to też świadczy o tym, że pewien krok został już dokonany, że naukowiec staje się pełnoprawnym bohaterem literackim. I teraz, co jest ciekawe, no on nie jest zawsze fantastą, takim jak dr Geist, chociażby z Lalki, prawda, który śni o tym, żeby stworzyć metal lżejszy od powietrza. Zresztą to na marginesie do tego pomysłu wraca Jacek Dukaj w swojej najnowszej powieści Imperium Chmur, więc to jest historia niesłychanie żywotna cały czas. Ten potencjał utopijny wpisany w naukę, prawda, i te ogromne marzenia, jakie towarzyszą zazwyczaj badaniom naukowców chcących zmienić świat. W przypadku Vinavera jest to o tyle ciekawsze, że on był rzeczywiście naukowcem. Prowadził badania naukowe, nie w Polsce, przede wszystkim w instytutach niemieckich. Pisał prace naukowe z zakresu chemii i z tą dziedziną aktywności wiązał swoją przyszłość. Natomiast później, po roku 1918, to się wszystko zmienia. On zostaje przede wszystkim literatem i naprawdę niezmordowanym popularyzatorem myśli naukowej. Znaczy, publikuje masę felietonów, wygłasza radiowe pogadanki na temat wynalazków naukowych, tłumaczy ludziom z ogromną cierpliwością, z dużą dozą dobrej woli, dlaczego to jest ważne, w jaki sposób wpływa na ich życie. Więc mówiąc najkrócej, racjonalizuje, propaguje, popularyzuje. I to jest bardzo ciekawa rzecz, która no, myślę do dzisiaj pełni ogromną rolę, bo i współcześnie czasem pojawiają się głosy o tym, że naukowcy powinni dużo energii poświęcać też na kontakt ze społeczeństwem i tłumaczyć im, jak niektóre rzeczy rozwiązują, co oczywiście jest też uzależnione od sytuacji, bo jeżeli naukowiec jest zajęty bardzo tym, co robi, no to trudno mu jest przecież zajmować się popularyzacją. Natomiast to, co jest ciekawe, to fakt, że Vinaver jednocześnie pisze teksty literackie, dramaty, i w nich w kółko powraca do postaci naukowca, który jest trochę Prometeuszem, bo chce dobrze, próbuje pomagać ludzkości, natomiast ludzkość jakoś tak średnio entuzjastycznie reaguje na jego usiłowania. pojawia się niekiedy postać Fausta. Postać Fausta będzie bardziej demoniczna, prawda, bo zamiast tego prometejskiego elementu poświęcenia się dla dobra ludzkości, na plan pierwszy wysuwa się przekraczanie granic etycznych. Taki ruch transgresywny, który podmywa system wartości i proponuje jakieś rozstrzygnięcia, które poza etyką i moralnością się sytuują. Bruno Vinaver w ogromnie złożonej, skomplikowanej, różnorodnej twórczości, od publicystyki przez powieści aż po dramaty, pisze właśnie o tym. Po pierwsze, co ma zrobić naukowiec, żeby odnaleźć się w życiu społecznym? Po drugie, jak opowiedzieć ludziom współczesnym naukę tak, żeby oni w końcu zechcieli w nią uwierzyć, co wcale nie jest problemem łatwym, co obserwujemy i dzisiaj przecież. I wreszcie, tu się zaczynają problemy takie już powiedzmy bardziej kulturowo-filozoficzne. Kiedy przestać w naukę wierzyć? Przykład taki ciekawy, Bruno Vinaver pod koniec Międzywojnia pisze książkę Alibi, taką o bardzo sugestywnym tytule, gdzie przybiera rolę obrońcy cywilizacji, oskarżanej o wszystkie możliwe przestępstwa już wtedy. Rzecz jest bardziej dramatyczna jeszcze o tyle, że to się dzieje w przededniu wybuchu II wojny światowej. I on pisze w tej książce, że silniki rakietowe, nad którymi pracują Niemcy, to jest tak naprawdę początek kolejnego rozdziału podboju przestrzeni, jaki niedługo się zacznie dokonywać i ludzkość dzięki tym badaniom będzie miała niesłychanie duże możliwości, podczas gdy mija kilka lat i te silniki zostają zamontowane w rakietach V1 i V2, przy pomocy których Niemcy prowadzą ostrzał przede wszystkim Wielkiej Brytanii.
Czyli to nie jest wynalazek współczesnej literatury, że ostrzega.
Tak. To jest jakaś rzecz, która na początku w trybie takim mocno moralistycznym w wieku XIX już się pojawiała, no bo i Frankenstein jest książką, która dotyka tych spraw. Nasi romantycy, przykład Mickiewicza, również próbowali tego problemu dotknąć, no ale rzecz jasna, wiek XX to jest tak naprawdę epoka, kiedy te wszystkie problemy technologiczne dopiero się krystalizują. To już nie jest hipoteza, to nie jest jakieś założenie filozoficzne takie, że my teoretycznie rozpatrujemy rzeczy, które się dopiero dokonają, to się dzieje na oczach nowoczesnych wtedy. I oni tak starają się rozdzielić nadzieję od krytycyzmu, poczucie entuzjazmu, wysunąć na plan pierwszy i usunąć w cień ryzyko, które jest wkalkulowane zazwyczaj w takie nazbyt pospieszne inwestowanie swojej całej wiary w to, co być może jest przedstawiane jako rozstrzygnięcie ostateczne, które pozwoli na przykład ludzkości zbudować lepszą przyszłość. Co jest na przykład ciekawe, to fakt, że w tym czasie, kiedy rozwija się błyskawicznie nauka, bo to jest czas przecież nie tylko Einsteina, ale też trwają intensywne studia nad budową atomu, są kolejne odkrycia w tej mierze. I teraz w tym momencie też nauka, taka tradycyjna nauka XIX-wieczna, zaczyna się zmieniać, przesuwają się jej granice, redefiniują się jej problemy. I okazuje się na przykład, to jest efekt uboczny bardzo ciekawy dla nas dzisiaj, nie tylko jako anegdota chyba, że kiedy zostaje odkryte promieniowanie radioaktywne, to nagle okazuje się, że w literaturze popularnej pojawiają się postacie złowieszczych mumii, śmiercionośnych potworów, które właśnie w ten sposób promieniowaniem radioaktywnym załatwiają sprawę nazbyt ciekawskich odkrywców, którzy chcą zobaczyć, co tam jest na przykład w piramidzie czy gdzie indziej. I to jest z jednej strony anegdota, a z drugiej to jest o tyle ciekawe, że kiedy twórcy takich powiedzmy tekstów popularnych sięgają do nauki, to widzą tam potwierdzenie różnego rodzaju chemicznych teorii, na przykład związanych z transmutacją, że przy pomocy promieniowania będzie można jeden pierwiastek na drugi zamienić, na przykład z ołowiu zrobić złoto. I co jest ciekawe, w pierwszej połowie XX wieku to są takie hipotezy, które znajdują ogromną przychylność nie tylko wśród kół ezoterycznych czy spirytystycznych, ale również wśród polityków, którzy no, dochodzą do wniosku, że może im dajmy na te badania na wszelki wypadek jakąś niewielką część budżetu, bo może okazać się, że rzeczywiście te ich alchemiczne pomysły coś tam będą w stanie ciekawego ostatecznie nam zyskać. Nowoczesna alchemia jest taką rzeczą, która jest niesłychanie ciekawa, bo z jednej strony patrzymy na rozwój nauki o atomie i o takich rzeczach podstawowych z punktu widzenia nauki, a z drugiej strony, ponieważ to się dzieje szybko, to pojawiają się pytania, do czego to doprowadzi, czy będzie można coś z tego wydobyć takiego szerszego niż tylko kwestie stricte naukowe. I w związku z tym takim produktem ubocznym tego rodzaju rozważań jest nadzieja na to, że przy pomocy takiej transmutacji, czyli na gruncie operacji atomowych, uda się zmienić naturę ludzką. O tym pisze Antoni Lange w Mirandzie.
Padło tutaj słowo nadzieja, ja przy tym słowie miałam jeszcze inne skojarzenie. To nie był czas globalizacji, ale mam takie wrażenie, że te granice, jeśli chodzi o sztukę, przekraczać było łatwiej. Przypomina mi się choćby sytuacja Kobro i Strzemińskiego, którzy gdzieś w koluszkach zakładają szkołę i mają kontakty z twórcami na całym świecie. Korespondują, wymieniają myśli, zapraszają się, inspirują wzajemnie. Przypomina mi się sytuacja choćby z George'em Bernardem Shaw, który czyta Wienawera, naszego Wienawera w tłumaczeniu znakomitym Konrada Korzeniowskiego i mówi o Księdze Hioba bodajże, że to jedna z lepszych komedii, jaką czytał. Jak to było z zaściankowością, a wielkim światem? Czy te granice były bardzo widoczne?
To jest bardzo ciekawy problem, bo Kobro i Strzemiński to są nazwiska, które nam od razu się kojarzą z taką międzynarodową, awangardową formacją internacjonalną, która sobie tak podróżowała pomiędzy miastami Europy i nie tylko i nawiązywała rzeczywiście masę kontaktów, które owocowały wspaniałymi rzeczami. Natomiast później zapadła żelazna kurtyna i nagle okazało się, że ruch myśli, ruch sztuki został spowolniony przez okoliczności od niej niezależne.
Ale to się już dzieje poza interesującą
tak,
pana epoką.
Poza tą epoką. Więc to jest ten moment takiego niesłychanie silnego potencjału, który ma literatura i która w gruncie rzeczy wykorzystuje to bardzo dobrze, bo tutaj jest takie pytanie dotyczące przede wszystkim tego, jak kształtowała się siatka tych kontaktów, jak ta sieć artystyczno-naukowa wyglądała. I ona rzeczywiście w latach 20. i w latach 30., jeśli chodzi o skalę europejską, obejmowała też Polskę. Rzecz była tym łatwiejsza, że to jest też epoka, kiedy polscy pisarze coraz chętniej do kultury anglosaskiej spoglądają, bo odnajdują tam wiązkę zagadnień, która jest im wyjątkowo bliska. Jest to Wells, ale to jest w ogóle filozofia postępu, filozofia rozwoju cywilizacji. Stąd ten taki ożywiony ruch myśli pomiędzy Polską a Wyspami Brytyjskimi się rozpoczyna.
Panie profesorze, dla kogo jest ta książka?
No jest to przede wszystkim książka dla osób, które chciałyby zobaczyć, gdzie tkwią korzenie polskiej nowoczesności, gdzie zawiązują się dyskusje i spory na temat problemów, które po dziś dzień, co jakiś czas nawiedzają nie tylko przestrzeń publiczną, ale przestrzeń kultury również. Tak samo dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak kształtował się polski sen, piękny sen, piękne marzenie o emancypacji. I wreszcie dla tych, którzy chcieliby zobaczyć, jak kształtowała się polska odmiana wiary w naukę. Więc słowem dla tych wszystkich, którzy chcieliby zobaczyć, skąd jesteśmy jako nowocześni i czy wciąż dzielimy z pisarzami, z twórcami sprzed 100 lat to samo pole problemów, czy udało nam się już z nich wywikłać i czy możemy uznać te dylematy za rzeczy zamknięte.
Przyglądał się bardzo uważnie czasom międzywojnia profesor Aleksander Wójtowicz, a ja chciałabym pana jeszcze na zakończenie zapytać o jeszcze jeden krąg spraw i tematów, którym się pan bardzo uważnie przygląda. Przypuszczam, że kiedy dziś skończy się nasze radiowe spotkanie, pójdzie pan w tamtą stronę. Pytam o obserwacje przyrody, o ptaki, które genialnie pan podgląda i obserwuje, fotografuje. To zupełnie inny świat. Tam ten wektor wciąż biegnie w tę samą stronę. Trzeba się unieść i polecieć. Trzeba wylądować, żeby coś zjeść. Tam w życiu życie się liczy przede wszystkim. Te dwa światy zupełnie są różne. Świat literatury, w którym spędza pan wiele godzin dnia i świat przyrody?
To jest dobre pytanie z dwóch względów. Przede wszystkim dlatego, jeszcze wrócę na chwilkę do swojej książki. Pisarze, którzy wtedy opisują postęp, uważają, że elementem niezbędnym postępu jest używanie paliw kopalnianych. I uważają, że to jest jedyna droga rozwoju. Natomiast mijają 2-3 dekady i okazuje się, że wszystkie te nadzieje tak naprawdę były powiązane z paliwem, które doprowadziło do daleko idących, jak wielu ekologów dziś przekonuje, nie do końca odwracalnych przemian. Więc to jest tak, że kiedy patrzymy dzisiaj na naturę, to też widzimy ją jako taką dziedzinę, która w pewnym momencie podlega czemuś, co się ładnie nazywa antropopresją, a z czego my raczej nie do końca możemy być zawsze dumni. I to jest jedna perspektywa. Druga perspektywa jest taka, że tam w momencie, kiedy patrzymy poza sferę literatury, kultury, no to dostrzegamy takie formy funkcjonowania, którym chyba jesteśmy winni nie tylko uwagę, ale też sporo, jeśli chodzi o próbę ochrony. Tym bardziej, że mieszkańcy Lublina muszą pamiętać, że w ścisłym centrum miasta na przykład gniazdują bardzo rzadkie sowy, pojawiają się ptaki, które albo przez cały rok, albo tylko na zimę odwiedzają nasze ogrody czy parki. W Lublinie samym jest masa takich miejsc, gdzie naprawdę można na chwilę zapomnieć o tych problemach kulturowo-cywilizacyjno-technologicznych, o jakich mówiliśmy. I skupić się na tym wymiarze zupełnie innym, bardzo ciekawym, który domaga się naszej uwagi i jak się okazuje jest czymś, co musimy bardzo pilnować, żeby tego nie utracić.
Bardzo rzadkie sowy w Lublinie. Czyżby jedna z nich odwiedziła drzewo za moim oknem, jedyne zresztą, które zostało po intensywnej działalności. Tych, którzy myślą, zdaje się trochę inaczej niż pan proponuje, żeby myśleć. Czyżby to ona właśnie wieczorem siedziała na gałęzi? Chciałabym mieć pana umiejętności i wiedzę, żeby powiedzieć teraz, kto był za okiennym moim gościem. A pan kogo ostatnio zaobserwował?
Tych gości zaokiennych, tak, musimy bardzo uważnie i z dużą empatią potraktować. Jeśli chodzi o takie obserwacje zaokienne, ostatnio udało mi się w centrum Lublina przez okno obserwować jemiołuszki. Co jest dla mnie było ogromną radością i to jest dla mnie, nie ukrywam, źródłem różnego rodzaju takich przeżyć, które trudno w sposób poważny czy taki dystyngowany tylko przeżywać, tylko one budzą jakiś taki entuzjazm, prawda? A wczoraj widziałem, i to jest też zachęta dla wszystkich, którzy udają się w granicę Lublina, czyli nad Zalew Zembożycki, bielika, który tak majestatycznie nie tylko szybował nad zamarzniętą taflą zalewu, ale też przysiadał na niej i zmieniał miejsce, ponieważ był nieustannie nękany przez wrony i mewy, którym towarzystwo nie odpowiadało, bo one doskonale wiedziały, co może zrobić bielik, kiedy woda jest zamarznięta, a musi znaleźć pożywienie. Jego pojawienie się wzbudziło ogromny tumult nad zalewem ze względu na to, że wszystkie ptaki po prostu w jednym momencie uniosły się do góry i to taki widok kilku tysięcy szybujących ptaków, które wzbijają się do góry ze względu na kształt bardzo charakterystyczny skrzydeł bielika, które dostrzegają, jest czymś, co no, każe myśleć o intensywności i pięknie świata natury przede wszystkim.
Kiedy Tomasz Tomaszewski, znakomity fotograf, wysyła swoich studentów fotografii na pierwszych zajęciach z prośbą, żeby sfotografowali coś wyjątkowego, niezwykłego i przynieśli to zdjęcie na następne zajęcia, to studenci często protestują, mówiąc, że nie zdążą w tym czasie wyruszyć w podróż życia, podczas której będą mogli zrobić znakomite zdjęcia. Tomasz Tomaszewski nie komentuje tych wypowiedzi, a później piątki stawia tym, którzy ten wielki, wspaniały świat znaleźli za najbliższym rogiem własnej kamienicy. To, o czym pan w tej chwili mówi, jest też taką podpowiedzią, żebyśmy uważnie rozejrzeli się, co za oknem, co nad zalewem, co po prostu na wyciągnięcie ręki. Epoka Wielkiego Zamętu to jest książka, którą napisał profesor Aleksander Wójtowicz, książka, która za moment prawdopodobnie ukaże się w księgarniach. serdecznej uwadze Państwa polecam, a Panu bardzo za spotkanie dziękuję.